Bardzo często, gdy mówię na kanale o tym, że dusza jest śmiertelna oraz że ludzie w piekle nie płoną całą wieczność, to ktoś w komentarzach przytacza przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Zobaczmy, czy ta przypowieść rzeczywiście mówi o życiu wiecznym w piekle. Krótko na temat tej przypowieści mówiłem już 9 lat temu w odcinku Śmierć. Kliknij tutaj, aby zobaczyć ten archiwalny materiał. W ogóle dużo w Cieniach Przyszłości mówiłem na temat stanu człowieka po śmierci. Linki zostawię w opisie. Dzisiaj skupimy się jedynie na tym fragmencie zapisanym w Łukasza 16:19-31. Zakładam, że znasz tę przypowieść, także przeczytamy tylko owe kontrowersyjne wersety, to jest 22 i 23. I umarł żebrak i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Według powszechnej interpretacji czytamy tutaj, że Łazarz umarł i znalazł się na łonie Abrahama, czyli w tak zwanym raju. Bogacz cierpiał w piekle, podczas gdy jego bracia nadal żyli na ziemi. Problem pojawia się, gdy zestawimy tę interpretację z innymi wersetami Pisma, na przykład:
żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu.
Tę przypowieść Jezus podał nam, aby pokazać, że teraz mamy dbać o biednych. Przypowieść dotyczy niebezpieczeństw bogactwa, a nie stanu człowieka po śmierci. To bajka, bo tym przecież jest przypowieść. I ta bajka jest jedynie osadzona w tym wyimaginowanym, nadprzyrodzonym świecie. W pierwszej scenie tej przypowieści mamy ukazanego bogacza, żyjącego w luksusie, a tuż na jego progu owrzodziałego, głodnego biedaka, nad którym litują się jedynie psy, które liżą jego rany. W kolejnej scenie Jezus przenosi nas do tego, co się staje po śmierci jednego i drugiego. Teraz role się odwracają. Biedak jest na łonie Abrahama, a bogacz cierpi męki. I jest tak spragniony, że chciałby dostać choćby krople wody od Łazarza. Bogacz teraz niewyobrażalnie pragnie choćby najmniejszego aktu miłosierdzia ze strony Łazarza. Abraham odmawia tego miłosierdzia, uzasadniając, że po pierwsze, bogacz miał wszystko w życiu doczesnym, a po drugie, między nimi była jakaś olbrzymia przepaść, taka przepaść, która sprawiała, że nikt nie mógł przejść z jednej strony na drugą. Wtedy bogacz błaga, aby Łazarz był posłany do jego żyjących braci, aby się oni opamiętali. Jednak Abraham mu odpowiada, że skoro nie słuchają proroków, to nawet jakby ktoś wstał z martwych, to i tak go nie usłuchają. Cały rozdział 16 Ewangelii Łukasza mówi o mądrym korzystaniu z powierzonych nam bogactw. I tę przypowieść należy rozpatrywać w tym kontekście. W kontekście mądrego zarządzania pieniędzmi. To jest sednem i zasadniczym przesłaniem tego tekstu. W czasach Jezusa wierzono, że bogactwo jest efektem Bożego błogosławieństwa, a więc jak ktoś jest bogaty, to po śmierci trafia prosto do nieba. Jezus pokazał, że jest odwrotnie. Jeśli ktoś nie wykorzystuje swojego bogactwa dla dobra potrzebujących, to grzeszy. Nie mówię tutaj oczywiście o komunizmie czy socjalizmie, który jest systemem grabieży zarobionych pieniędzy dla innych, niepracujących ludzi. Mówię o dobrowolnym łożeniu na potrzeby biednych. Do tego Bóg nas powołał. Dlatego właśnie On chce nam błogosławić, abyśmy my mogli pomagać innym. Zasadniczym pytaniem jest to, czy sednem przypowieści jest nauczenie nas, że umarli są świadomi bezpośrednio po śmierci. Jest kilka dowodów, które temu kategorycznie przejrzą. Zobaczmy te 5 dowodów. Jezus w innych miejscach Ewangelii nawiązuje do śmierci jako snu, z którego człowiek będzie zbudzony w dniu ostatecznym. Zobacz te wersety.
Powiedział im: odejdźcie, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego. To powiedział, a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi, ale idę, aby go obudzić ze snu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. A wszyscy płakali i lamentowali nad nią. Lecz on powiedział: nie płaczcie, nie umarła, tylko śpi.
Jest tych wersetów dużo, dużo więcej, nie tylko w Ewangeliach, ale w całym Piśmie Świętym. Zobaczmy na przykład ten fragment.
A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie podczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz poprzedni materiał na temat śmierci, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Zgodnie z tą przypowieścią, bogacz po śmierci miał oczy i język, a więc musiało mieć miejsce zmartwychwstanie jego ciała. Nie można więc tego pogodzić z powszechną nauką mówiącą o duchowym, niecielesnym stanie umarłych. Dodatkowo biblijna nauka wyraźnie pokazuje, że umarli zmartwychwstaną cieleśnie dopiero w dniu ostatecznym.
Marta mu powiedziała: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
Gdyby był to realny opis tego, co się dzieje po śmierci, to piekło byłoby bardzo blisko nieba. Tak blisko, że byłoby to możliwe, aby prowadzić ze sobą rozmowy. Jak to pogodzić z faktem, że raj ma być miejscem bez łez? Jakie to by było niebo dla zbawionych, gdyby cały czas mogli widzieć torturowanych z największym wyobrażalnym sadyzmem ludzi po tej drugiej stronie? Jestem pewien również, że potępieni nieustannie obrzucaliby zbawionych licznymi wyzwiskami. Jeśli by przyjąć, że Jezus w tej przypowieści chciał pokazać nam, jak wygląda życie po śmierci, to tym samym przeczyłby temu, co sam powiedział przy innej okazji, gdy mówił, nie w przypowieściach, ale dosłownie, że umarli sprawiedliwi oraz bezbożni otrzymają nagrodę dopiero po Jego powtórnym przyjściu. Zobaczmy te wersety.
Syn człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Gdy Syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Wówczas im odpowie: zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Królowa z południa stanie na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu ktoś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali na skutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz.
Jak to jest, że Jezus, gdy mówi wprost, to mówi wyraźnie, że nagroda i kara będą miały dopiero, gdy On przyjdzie ponownie. A w przypowieści o bogaczu i Łazarzu miałoby być odwrotnie? Ostatni argument przeciwko traktowaniu tej przypowieści jako źródła wiedzy na temat stanu człowieka po śmierci jest cały Stary Testament, w którym to czytamy, że umarli, zarówno sprawiedliwi, jak i bezbożni, spoczywają nieświadomi w grobach, oczekując na zmartwychwstanie. Tak wierzył na przykład Hiob, psalmiści czy Salomon. Zobacz.
Tak jest z człowiekiem, gdy się położy i już nie wstanie. Dopóki niebiosa będą trwać, nie ocknie się, ani nie będzie obudzony ze swego snu. Umarli nie będą chwalili Pana, ani nikt z tych, którzy zstępują do miejsca milczenia. Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu. Tak samo ich miłość, nienawiść i zazdrość już zginęły. I już nigdy więcej nie będą mieć działu we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz.
W związku z tym musimy przyznać, że przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest podana przez Jezusa jedynie po to, aby uświadomić nam, abyśmy mądrze wykorzystywali nasze środki materialne. Jezus użył graficznego sposobu zilustrowania tej bardzo ważnej prawdy. Syn Boży daje nam zbawienie całkowicie za darmo. Sam wprawdzie zapłacił za nas najwyższą cenę, jaką mógł zapłacić. Dlatego teraz wzywa nas do tego, abyśmy my poświęcili mu się również całkowicie. Bądźmy zatem jak on i ratujmy naszych bliźnich. Jeśli mają problemy finansowe, a my mamy sposobność im pomóc, to pomagajmy. Niech ta przypowieść się nam kojarzy właśnie z koniecznością dobroczynności. Nie po to, aby zyskać zbawienie, to przecież dostaliśmy w darze, ale jako wyraz wdzięczności i chęci naśladowania naszego mistrza. Ale nie wierz mi, otwórz Biblię i sprawdź sam, czy tak się rzeczy mają. Subskrybuj, daj łapkę w górę, śledź nas na Facebooku oraz na Telegramie. Ja jestem Szymon i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!